Co robi dobry pracownik zaraz po przyjściu do pracy? Ukrywa się, bo dobrego pracownika ciężko znaleźć. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć, a dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim o tym, jak zarabiać więcej, a sposobem na to, żeby zarabiać więcej, jest prowadzić swój biznes, ale tylko wtedy, gdy ten biznes jest skuteczny, ponieważ w każdym innym wypadku nie jest to żaden sposób, żeby zarabiać więcej, tylko wręcz, żeby zbankrutować, co też wiele biznesów uskutecznia. Oczywiście życie jest skomplikowane, biznes jest skomplikowany, nigdy nie ma gwarancji, że coś wyjdzie. Gdyby tak było, no to fajnie. To ja bym odpalił 100 biznesów naraz i po prostu spływałyby mi te zyliony z każdej strony. No ale tak niestety nie jest. Niektóre rzeczy wychodzą lepiej, inne gorzej, inne wcale, a jeszcze inne doskonale. Natomiast są pewne zasady i pewne rzeczy, które można robić albo których nie wolno robić, żeby zwiększyć szansę, że biznes wyjdzie. Dlatego też, jeżeli ktoś z Was albo myśli o założeniu swojego biznesu, albo niedawno założył swój biznes, albo miał już parę biznesów, no ale średnio wyszły i jest przekonany, że można by coś robić lepiej. Dla tych wszystkich osób jest dzisiejszy odcinek, który rozdzielimy sobie na dwie części, ponieważ tych rzeczy jest sporo, w związku z czym w najbliższą sobotę pojawi się druga część. Dodatkowo specjalnie na tym kanale zrobimy drugą część tego, ponieważ będziemy mówić o błędach przedsiębiorców, o tym, co ludzie prowadzący swoją firmę robią źle, co prowadzi do tego, że zarabiają mniej albo wcale, albo bankrutują, ponieważ jak poznasz te błędy, to będziesz mógł lub mogła ich uniknąć. W związku z czym zwiększysz szansę sukcesu. No i o tym dzisiaj będziemy mówić, ponieważ w najbliższym czasie przygotowujemy sporo materiałów dla początkujących przedsiębiorców, ponieważ zrobiliśmy ankietę i okazało się, że bardzo tego kontentu chcecie, czyli że jest bardzo dużo osób, które chcą wiedzieć, jak zacząć, jakie są pierwsze kroki, co robić, czego nie robić. No i o tym właśnie będzie dzisiaj mowa. Natomiast już w środę 27 września o godzinie 20 poprowadzę dla Was live'a, w którym zaatakuję temat z drugiej strony. Czyli dziś mówimy o tym, czego nie robić, jakie są błędy, a na tym live'ie będę mówić o praktykach skutecznego przedsiębiorcy. O paru rzeczach, które może zastosować praktycznie każdy przedsiębiorca, które powinny, bo nie chcę dawać gwarancji, że zawsze, ale które powinny drastycznie przyspieszyć Twój biznes, zwiększyć ilość klientów. I tam o tym powiem, o rzeczach, które są sprawdzone na tysiącach przedsiębiorców i które każdy może wprowadzić w swoim biznesie. Dlatego też zapraszam Cię i dlatego też zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Linka znajdziesz pod tym nagraniem i tam do nas dołącz. Przypominam też, że jeżeli chcesz poznać język obcy w 3 miesiące, no to instytutlingwistyki.pl, tam mamy 10 kursów językowych, a z kolei na ekspertia.com.pl mamy już chyba 6 części Misia Ekspertusia. Jeżeli inteligencja finansowa Twoich dzieci jest dla Ciebie tematem ważnym, to zapraszam. Tam masz 6 części, fantastyczne obrazki, konkretny tekst, a nie tylko obrazki oczywiście również. Dlatego też zapraszam na ekspertia.com.pl, a na sekretyspółek.pl zapraszam wszystkich, którzy chcą legalnie nie płacić ZUS-u i płacić 9% podatku dochodowego, a nie na przykład 19%, bo nie ma takiego powodu, żeby płacić więcej. Dobra, moduł reklamowy załatwiony. Jedziemy zatem. Jedziemy z tym koksem. Pierwszy klasyczny błąd przedsiębiorców początkujących albo takich, którzy zaczynają kolejny biznes, bo poprzednie im nie wyszły, to jest wybieranie branży tylko w oparciu o to, że jest tam kasa, bez patrzenia na to, czy ta branża w ogóle nam pasuje. Czyli chodzi o to, że ktoś Ci powiedział, że dobrze jest, bo to ten błąd robią też nie przedsiębiorcy, na przykład ktoś im powiedział, że dobrze jest być prawnikiem albo lekarzem, no bo tam jest hajs. No i oni to robią, no bo tam jest hajs. No i oczywiście czasem to wychodzi, dlatego że są tam elementy, które komuś się mogą podobać, tak? Czyli okazuje się, że ktoś może nie jest wielkim fanem tego, no ale jak jest w stanie to zaakceptować, pasuje mu to, no to nie ma problemu. Bo też nie jestem za tym, żeby szukać aż takiej pasji, że po prostu no nie śpisz, po prostu tylko myślisz o tym, wow, ale power, genialne, ponieważ to jest myślenie trochę romantyczne i czegoś takiego aż raczej znaleźć się nie da, a przynajmniej chyba nie ma sensu, jednak warto szukać czegoś, gdzie pieniądze są, ale do pewnego stopnia, bo problem się zaczyna w momencie, gdy ludzie robią coś, co na przykład ich zdaniem jest nieetyczne, na przykład jak ja miałbym sprzedawać kredyty, gdzie mam 0 złotych kredytu i mam nadzieję, że tak zostanie do końca życia. I jest to życie 100 razy lepsze niż za czasów, jak miałem 1 000 000 złotych kredytu. Bez porównania, w każdej dziedzinie życie jest teraz lepsze. Więc mam porównanie, widzę, tak, życie z kredytami trudniejsze do bani, bardziej stresujące. Życie bez kredytów, fajne, sympatyczne, wstaje się rano i chce się żyć. No to teraz, dajmy na to, potrzebowałbym kasy, zatrudniłbym się w banku i kazaliby mi sprzedawać kredyty. No oczywiście ja nie oceniam na krótszą metę, życie różne pisze scenariusze, ktoś może mieć ciężką sytuację finansową, no i przez jakiś czas musieć pracować w czymś, czego nie lubi, co do czego nie ma nawet etycznego przekonania. Choć ja i tak uważam, że trochę to śmierdzi wymówką, bo tych możliwości zawsze jest sporo, przynajmniej dopóki kraj nie jest w jakimś tam, nie wiem, stanie rozsypki, wojny i tak dalej, to tych możliwości naprawdę są tony. No ale dobra, zostawmy to już. Chodzi o to, że na dłuższą metę nie da się tak żyć. Czyli, że nawet jeżeli zarabiasz, robisz coś, że kasa się zgadza, ale robisz coś, co cię nie przekonuje, co czujesz, że albo jest nieetyczne, albo po prostu jest totalnie nudne, bo tak też może być. Na przykład dla kogoś zarządzanie firmą programistyczną, no to nie jest coś nieetycznego, ale może być totalnie nudne. Tak? Czyli, że gada się z tymi programistami, planuje się jakieś sprinty, ogarnia się. Ktoś może po prostu mieć to tak gdzieś, że szok. No ale robi to, no bo słyszał, że w programowaniu są pieniądze. I to jest prawda, są tam pieniądze, natomiast jeżeli nie możesz tego polubić, to na dłuższą metę to i tak nie zadziała. Dlaczego? Ponieważ pasjonat ma tę przewagę nad niepasjonatem, że pasjonat po godzinach dalej coś robi. Tak? Czyli jak ja skończę to nagranie, jestem pasjonatem uczenia, zdobywania wiedzy i przekazywania wiedzy, no to skończę to nagranie, to nie będzie koniec mojej pracy, nawet jeżeli formalnie będzie to koniec pracy. Czyli zrobię swoje, ale tak naprawdę potem zacznę czytać książkę. Tak naprawdę to czytam zazwyczaj teraz 7-8 książek naraz, ponieważ ćwiczę różne języki, więc w każdym języku po jednej książce. No to będę czytać książkę, może wieczorem przed snem znowu będę czytać książkę i tak dalej. Pewnie jak będę w podróży, to sobie puszczę jakiś podcast rozwojowy i te wszystkie rzeczy budują moją wiedzę, którą ja później przekazuję w tych odcinkach. Czyli tak naprawdę, przez to, że jestem pasjonatem zdobywania wiedzy, to ja mam jej więcej niż ktoś, kto by stwierdził, a wchodzimy na YouTube, bo tam się da zarobić. Jak się będzie miało wyświetlenia, to da się promować swoje produkty albo jakieś, nie wiem, sponsoringi podpisać z kimś tam i tak dalej, jest kasa. No tylko właśnie, ja dziś w nocy będę czytać książkę. Nie dlatego, że mnie zmuszają, albo dlatego, że czuję, że o, bo mi biznes ucieknie. Nie, dlatego, że i tak bym czytał książkę. Ponieważ zdobywanie wiedzy jest moją pasją. Książki są moją pasją, zarówno dlatego je czytam, jak i je wydaję. No i już. Tak samo uczę się języków, czytając te książki. Dlatego też, jak mamy apkę językową, nad którą pracujemy, Instytut Lingwistyki, to jest to praca pasjonatów, ponieważ my i tak w wolnym czasie uczymy sami się języków. Więc dla nas naturalnym przedłużeniem tego jest, że pracujemy nad przekazaniem tych metod innym ludziom, żeby też się mogli szybko uczyć. No więc widzisz, i to jest przewaga konkurencyjna, którą traci ktoś, kto pracuje tylko dla pieniędzy. Bo dla pieniędzy da się pracować przez wiele godzin, przez jakiś czas, ale w którymś momencie, no albo to masz, albo tego nie masz. I wtedy jest takie totalne wypalenie na zasadzie, no dobra, kasa jest jakaś tam, może większa, mniejsza zazwyczaj, no ale no nie będę w nocy siedzieć nad danym tematem i dalej się rozwijać, bo mnie to nie interesuje. No zamykam drzwi i chcę mieć spokój. To jest myślenie pracowników etatowych, którzy bardzo często pracują głównie dla pieniędzy, więc dla nich to jest normalne, że się wychodzi z pracy i się zamyka drzwi. Tak? Najlepiej wyłączyć telefon, żeby mnie nie dotknęli. I to jest spoko. Tak to powinno wtedy działać. Natomiast przedsiębiorca, który pracuje z pasją, dla niego to jest nie tylko niewyobrażalne, ale bezsensowne. Tak? Bo po co on ma zamykać drzwi za swoją pasją? Tak? Czyli co, ja mam wyjść z biura i już nie pozwolić sobie czytać książki? A chcę? No bez sensu. Ja chcę usiąść z książką, ja chcę poczytać i tak dalej. Chcę coś zrobić jeszcze dodatkowo, bo mnie to kręci, bo to jest moje życie. Ktoś inny woli wtedy usiąść na Netflixie, na Disney Plus i sobie oglądać, a ja wolę w tym czasie czytać książkę, słuchać podcast, ćwiczyć języki jednocześnie i wiedzę biznesową i umiejętności miękkie tak zwane poszerzać. To jest dla mnie dużo ciekawsze niż oglądanie wiadomości na przykład. Albo klikanie po Facebookach. Ktoś chodzi po TikTokach, ja może stworzę content na TikToka, żeby on był tubą promocyjną moich firm, ale na pewno nie będę tam wchodzić jako konsument, bo szkoda mojego cennego czasu. Moje życie jest zbyt wartościowe, żeby choćby sekundę spędzić na TikToku jako konsument treści, czy na Facebooku. No i już, więc i to jest jakby taka, można powiedzieć, nieuczciwa przewaga konkurencyjna, tak? Ponieważ jak pracujesz z pasją, to masz tę przewagę, że siłą rzeczy, chcąc nie chcąc, nawet nie myśląc o tym, spędzisz więcej czasu nad tą dziedziną. Tak samo jak ktoś wymyśli, żeby być prawnikiem dlatego, że to kocha i on uwielbia czytać ustawy, a poznałem takich. Niektórzy, niektórym to się wydaje abstrakcja, jak to w ogóle tak można, ale ja poznałem takich prawników, że wychodzi nowa ustawa, oni czytają, jarają się, cieszą. No szok, po prostu szok. Ale ja wolę, żeby taki prawnik mnie obsługiwał, bo ja wiem, że jak wyjdzie nowa ustawa, to on chce wiedzieć. On ma te, za przeproszeniem, kurwiki w oczach, żeby dowiedzieć się wszystkich szczegółów. Niż ktoś, kto robi to tylko dla pieniędzy, który tej pasji nie ma. Który o 15 zamknie drzwi i nie chce wiedzieć więcej. Tak samo jakbym musiał być kiedyś operowany, oby nie. Nikomu nie życzę, no ale życie. Więc gdybym musiał, to wolałbym mieć takiego psychopatę. No nie takiego, co siedzi w tym, analizuje, jak to można lepiej zrobić, a czyli ma ten flow taki operacyjny. To bardzo często właśnie z sal chirurgicznych się pojawiło pojęcie flow, bo tam właśnie chirurdzy mają ten stan notorycznie, jak są maniakami, że jak to zrobić. Dlatego on mój nie jest niedobrze na widok krwi, bo on to traktuje jako po prostu grę, jakby układał Tetrisa. Więc to jest ta mania taka. I ja chcę do takiego maniaka trafić, a nie do kogoś, kto tam będzie, no bo mama mówiła, że dobrze jest być lekarzem, no to jestem lekarzem. O, Matko Boska, obym do takiego nie trafił. Więc tak to działa. Także błędem początkujących przedsiębiorców jest wybieranie branży tylko w oparciu o to, że jest tam hajs, bez zastanawiania się w ogóle, na ile ta branża do ciebie pasuje. Oczywiście, niektórzy są pasjonatami zarządzania i oni mogą produkować skarpetki i to będzie super, tak? No, ja mam też przecież firmę produkującą kosmetyki, kremy wegańskie do twarzy dla kobiet. No więc wiadomo, że to nie jest produkt, który sam jakoś używam specjalnie, albo żebym od lat marzył, żeby kremy dla kobiet produkować, tylko mnie w tym bawi ten element zarządzania i coachingu, tak? Czyli, że wymyślamy to, gramy w grę, zdobywamy punkty, tworzymy coś nowego od zera, trzeba poznać branżę, a jednocześnie mamy zespół, który trzeba nauczyć, jak to robić tak skutecznie, jak my to od lat robimy w innych biznesach. Więc to jest super ten element. Jeżeli to masz, to jest, można powiedzieć, łatwiej, tak? Jeżeli to zarządzanie, czyli to granie w cywilizację, tak to czasem nazywam, jeżeli to cię kręci, no to w zasadzie rzeczywiście możesz być producentem skarpet i bawimy się. Natomiast nie każdy tak ma. Niektórzy mają po prostu to, że oni chcą działać w naturoterapii, w naturopatii i to ich interesuje. I w tym chcą siedzieć i jak oni zaczną produkować skarpety dlatego, że ktoś im powie, że tam jest kasa, to jest bez sensu po prostu. To nie ma prawa wtedy wyjść. Dlatego też błędem początkujących przedsiębiorców jest wybieranie branży tylko dla pieniędzy, a zapominanie o sobie, a przecież biznes ma być źródłem wolności. To co to jest za wolność, że robisz biznes, którego nienawidzisz, a za to nieźle zarabiasz? No, wiadomo, nawet w biznesie opartym o pasję są momenty, kiedy tego nienawidzisz szczerze. I nie chcesz, albo jakieś wypalenie, albo tydzień taki, że ja pierniczę, nie, dajcie mi spokój. To jest normalny element życia, tak jest we wszystkim. Nawet w twojej najlepszej pasji tak bywa, że żygasz tym. Normalna rzecz. Natomiast no szkoda robić biznes, który cały na tym polega, tak? Czyli ciśniemy, trudno, ból, cierpienie po to, żeby zarobić. Mówiłem o tym w odcinku o dopaminie, jak nie widziałeś, to bardzo polecam, bo to jest jeden z moich najlepszych odcinków w historii. I tam omawialiśmy te wyniki badań, które pokazują, że jak robisz coś tylko dla nagrody, to siłą rzeczy zaczniesz to nienawidzić i wcale to nie będzie przez to skuteczniejsze. Tak? Czyli jak ktoś na przykład pracuje tylko dlatego, że wprawdzie tego nienawidzi, ale widzi tę nagrodę, albo będzie hajs, bo może samochód mi dadzą, albo coś tam, no to bez sensu. To bez sensu. To nie ma prawa zadziałać i prędzej czy później szlak to trafi. Drugi błąd początkujących przedsiębiorców to są genialne pomysły, o które nikt nie prosi. Tak? Czyli znowu, przepraszam, jeżeli ta osoba to ogląda, ale dostałem kiedyś takiego maila 5 lat temu. Maćku, mam świetny pomysł na biznes. W ogóle jak słyszę takie zdanie, to już zazwyczaj to, co jest potem, jest tragiczne. Bo świetny pomysł na biznes to zazwyczaj oznacza, że ludzie wymyślili coś wybitnie oryginalnego. I paradoksalnie to wcale nie oznacza nic dobrego. No, zresztą zobacz, jakie ja mam biznesy. Nudne, tak? Wydawnictwo. Nuda, to nie pierwsze wydawnictwo na świecie. Jasne, są tu elementy oryginalności. Na przykład tworzymy książki dla dzieci o inteligencji finansowej. To jest nowum, natomiast wydawnictwo, tworzenie książek, żadne nowum. Instytut Lingwistyki. No to nie jest pierwsza szkoła języków online. Oczywiście, znowu robimy pewne nowum, tak? Dwa razy kontakt w tygodniu z native speakerem i tak dalej. Ale ogólnie jest to, kursy, są to kursy językowe, tak? kremy wegańskie dla kobiet. No nie są to ani pierwsze kremy, ani pierwsze wegańskie, ani pierwsze dla kobiet i tak dalej. Natomiast wprowadzamy tam inne nową, tak? Drewniane, piękne nakrętki. Dużo stawiamy na design, na naturalne polskie składniki, żeby było słowiańsko i tak dalej. Zauważ, każdy z tych biznesów to jest wzięcie czegoś, co jest, i usprawnianie o detale, czyli taki kaizen, takie dodawanie smaczków, wyróżnianie się na różnych małych polach. A nie tutaj rewolucja. Zrobimy krem, który odmłodzi o 50 lat w tydzień. No, bo skończyłoby się to bardzo niebezpiecznie. Albo metodę uczącą języka w 2 dni. No, wypadlibyśmy z rynku, szukając takich rzeczy, bo byśmy próbowali oszukać rzeczywistość, tak? A ludzie często tak robią. Więc wracając do tego gościa, który napisał mi 5 lat temu maila: Maćku, mam genialny pomysł na biznes. Będziemy dronami dostarczać znicze, naprawdę, z autentyk. Dronami będziemy dostarczać znicze na groby ludzi, którzy są dla ciebie ważni, nawet jeżeli mieszkają zupełnie gdzieś daleko. I on mi tam dawał przykład, że ktoś na przykład bardzo lubi Charlie'ego Chaplina, jego grób jest, powiedzmy, nie wiem, w Paryżu, no to może sobie dostarczyć taki znicz, zamówić przez apkę, bo to będzie zniczowa apka. I ja sobie tam wyklikam, że grób Charlie'ego Chaplina w Paryżu, nie ma mnie w Paryżu, a chcę, żeby tam był znicz, no to mogę sobie znicza zamówić i ta firma dronem, taki zniczowy Uber. I oni dronem dostarczą ten znicz tam. No więc 10 sekund wystarczy, żeby ocenić ten biznesplan z dużą dozą prawdopodobieństwa co do tej oceny. Że jest to... No dobra, samoocen, no, po prostu. Strzelam w ciemno, że poza tym mailem dalej ta firma jednak nie ruszyła i dzisiaj jej nie ma. No w każdym razie, ale to jest notoryczne. To jest notoryczne, że ludzie wymyślają genialne pomysły. Jak tu zrobić drugiego Facebooka? Coś takiego, co zmieni cały świat. Nie patrząc na to, że te drugie Facebooki albo te pierwsze Facebooki to zazwyczaj powstały totalnie z przypadku. Ktoś komuś coś powiedział, ten spróbował, no i nagle wyszło. Akurat coś tam zassało. Natomiast większość dobrych biznesów, dobrych czyli takich, które zarabiają dobre pieniądze i powodują, że ich właściciele mają świetne życie, to wcale nie są jakoś wybitnie oryginalne biznesy, tylko biznesy odpowiadające na jakąś potrzebę. Tak? Więc to zawsze dobre pytanie. Czy ktoś cię o to pytał? Jak masz genialny pomysł, no to się zastanów. Czy ktoś cię pytał? Czy ktoś ci narzekał na przykład, że no szkoda, że nie mogę wysłać znicza na grób Charlie'ego Chaplina, bo bardzo go szanuję i chciałbym. Jakby było jakieś rozwiązanie, żeby mógł, nie musząc tam jechać. Czy ktoś pytał? Czy to tak wymyślasz potrzeby, których nie ma? Ponieważ czymże jest biznes? Niczym innym, jak rozwiązywaniem problemów innych ludzi. Ten program polega na tym, że ja spędzam kilkadziesiąt godzin, czasem kilkanaście, czasem kilka, w zależności od złożoności odcinka, po to, żeby przygotować tego godzinny odcinek, który ci da wiedzę, oszczędzając ci kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin researchu. Czyli ja biorę ten research na siebie, teraz już z zespołem, po to, żebyś ty nie musiał. No tu akurat jest to za darmo odcinek, a jakieś reklamy są rzucone, promuję swoje produkty, więc jakiś tam zysk ukryty z tego mam. Natomiast rozwiązuje problem, tak? Czyli jest problem pod tytułem: ludzie chcą się rozwijać, chcą mieć więcej wiedzy, ale nie mają czasu, więc chcą podczas zmywania naczyń albo spaceru do roboty sobie posłuchać takiego podsumowania. Nie lubią krótkich TikToków na przykład, bo można ich obejrzeć 1000 i nic z tego nie wynieść. Nawet jak jest w nich mądra wiedza, to ona nie zostaje w głowie. A po takim godzinnym odcinku zazwyczaj wiesz przynajmniej tą jedną rzecz, którą masz zrobić. A nie musisz spędzać 15 godzin, bo czytać 6 książek. My to robimy za ciebie. No nie, tak samo działa Instytut Lingwistyki. My spędzamy setki tysiące godzin, siedzę w tej branży od 20 lat, testując samemu, ucząc się różnych języków, co działa, co nie działa, czemu to nie działa, a czemu tamto zadziała, po to, żebyś ty dostał rozwiązanie gotowe. Płacisz raz i przez to nie musisz już potem samemu rozwiązywać tego od zera. Tak? Czyli my płacimy kupę kasy i czasu, żeby stworzyć apkę, a ty potem płacisz raz i masz tę apkę i se ćwiczysz. Widzisz? Tak działa biznes. Jest problem, jest rozwiązanie. Przejeżdżamy koło Lidla. Co on rozwiązuje za problem? To, że tu obok jest budynek i w tym budynku są ludzie, którzy chcą mieć rano bułki. Więc chodzą sobie i mają tu bułki. Proste. Nie chcą iść na polowanie, żeby mieć szynkę na przykład, albo nie chcą hodować krów, żeby mieć ser, tylko chcą mieć tu gotowiznę i Lidl im rozwiązuje ten problem, dlatego Lidl jest jedną z dwóch największych niemieckich firm. Drugą jest Aldi. Więc tak to działa. Każdy biznes rozwiązuje problem. Jeżeli twój biznes nie rozwiązuje problemu, który ma odpowiednia ilość ludzi, A jeżeli jest to mała ilość ludzi, to muszą to być bogaci ludzie. Na przykład Ferrari rozwiązuje problem małej ilości ludzi. To jest problem, czy rozwiązanie takie, że chcieliby ludzie się pokazać, chcieliby mieć emocje na drodze, chcieliby, żeby inni zobaczyli, że są lepsi od nich. Tak? No, to rozwiązuje Ferrari. Natomiast przez to, że jest to turbo drogie rozwiązanie, no to trafiają oni do odpowiednio bogatych ludzi, ale przez to, że tych ludzi trochę jest, na przykład 7 tysięcy rocznie, bo tyle chyba Ferrari się sprzedaje, przynajmniej parę lat temu, jak sprawdzałem, to tak było, to wystarczy, żeby ta firma zarabiała miliony. No i gra. Więc twoje rozwiązanie albo musi być odpowiednio szerokie, a jak ma być wąskie, to musi być droższe. No i już. A jeżeli ty masz rozwiązanie nie wiadomo jakiego problemu, bo nikt ci o tym problemie nie mówi, sam sobie to wymyśliłeś, że jest taki w ogóle problem, albo ty w ogóle nie myślałeś w tych kategoriach, że biznes rozwiązuje problemy, no to potem to nie wyjdzie. I to jest błąd początkujących przedsiębiorców, że wymyślają rozwiązania problemów, których ludzie nie mają, albo których to rozwiązań wcale nie zwalidowali, nie sprawdzili, czy ktoś w ogóle takiego rozwiązania by potrzebował. Kolejna rzecz, trzecia rzecz, mylenie biznesu z inwestowaniem. Czyli, że ktoś myśli sobie, że jak gra na Forexie, to on robi biznes. Albo inwestuje w kryptowaluty, patrzy na wykresy i tak dalej. Nie, przyjacielu. Biznes to jest, że tworzysz produkt lub usługę, potem znajdujesz na to grupę docelową, potem to automatyzujesz, delegujesz, zwiększasz zespół, dajesz miejsca pracy, rozwiązujesz kolejne problemy i zarabiasz. I jeżeli zarabiasz dużo, to możesz po godzinach sobie inwestować, wrzucić w Bitcoina, wrzucić na Forex, jeżeli lubisz tracić pieniądze, jak najbardziej, kto ci broni. No i tyle. Więc to, że ty teraz będziesz robić, nie wiem, znasz kogoś, kto ma plantację bambusa w Meksyku i ty będziesz zbierać pieniądze z rynku na tą plantację, to nie jest biznes. To jest inwestowanie. Znaczy to w tym wypadku nawet nie jest inwestowanie, tylko gambling tak zwany, czyli hazard. Więc nie mówmy, że ktoś, kto gra na giełdzie, to jest przedsiębiorca, biznesmen, że on coś wie o biznesie. Bo guzik wie. Guzik wie i zresztą bardzo często widać, jak ci wszyscy genialni gracze, jak im dać biznes do prowadzenia, no to sobie nie radzą i nie mają pojęcia. A często się na ten temat wypowiadają, więc to nie jest tak. No, po godzinach można sobie i warto sobie inwestować, natomiast biznes to nie są inwestycje, tak? Więc zastanów się i polecam ci, jeżeli masz taką wątpliwość, a zostanę turbo graczem na giełdzie, pójdę na jakieś turbo szkolenia z Forexa, daj sobie spokój. Mówię ci, daj sobie spokój, bo to jest oszustwo, to jest hazard. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Hazard to hazard. Tak o tym mówią statystyki Forexa, że to jest hazard. I możesz się nie zgadzać ze statystykami, ale wiesz, jak to mówią. Jeżeli masz dane i mówisz coś innego, niż mówią te dane, to jesteś tylko kolejną osobą z opinią. Rozumiesz? Czyli jeżeli mówisz, że nie, bo jest taki jakaś cudowna metoda, żeby jednak na Forexie zostać zylionerem, jesteś tylko kolejną osobą z opinią. Natomiast prawda, czyli dane, są takie, że to jest hazard. Więc zamiast uprawiać hazard, zrób biznes. Zrób sobie stałe źródło dochodu i jak będziesz mieć nadwyżki finansowe, to się baw, jasne. Graj w totolotka, graj na Forexie, obojętnie. Rób sobie, co tam chcesz. Ale po co marnować pieniądze, jeszcze nie daj Boże pożyczone, na hazard? Lepiej zmarnować je na biznes. Być może wyjdzie. I wtedy się rzeczywiście pomnożą, a nie losowo pomnożą, być może jak na hazardzie typu Forex. Także nie myl biznesu z inwestowaniem. Biznes to jest tworzenie wartości rynkowej. Jaką wartość tworzy Forex? Że co? Że ty obstawiasz na parach walutowych? Jaką to wartość komuś wnosi? Czyje życie staje się przez to lepsze? Niczyje. Więc to jest biznes bez żadnej wartości. Nie wnosi to żadnej wartości, więc to jest bez sensu wręcz. Ja nawet bym nie mógł takich rzeczy za bardzo robić, jasne, jako inwestycja albo właśnie zabawa, jasne. Niech se ktoś do kasyna idzie się pobawić, jeżeli faktycznie ma pieniądze na stratę i go to z jakiegoś powodu bawi, obstawianie blackjacka, niech se idzie, ja nikomu nie bronię, niech se każdy żyje jak chce. Jasne, jeden woli wyścigi samochodowe, drugi blackjacka, obojętnie. Natomiast żeby to był zdrowy balans, tak? Czyli żebyśmy rozumieli, że hazard to może sobie być po godzinach, jak masz coś do stracenia i cię to z jakiegoś powodu bawi, a w tych głównych godzinach róbmy pieniądze. Dawajmy wartość ludziom i rynkowi, stąd się bierze kasa. No chyba, że jesteś politykiem, wtedy się bierze z kradzieży. Ale w każdym innym wypadku, jako przedsiębiorca możesz tworzyć pieniądze jedynie z generowania wartości, z dawania rozwiązań rynkowi poprzez produkty lub usługi, a nie poprzez grę na giełdzie. Kolejna rzecz. Skupianie się na bzdurach. Kolejny błąd przedsiębiorców. Skupiają się na bzdurach, czyli godziny spędzają na tym, żeby mieć idealne logo. Tak by go nie można było potem zmienić. Widzisz, nawet mega brandy zmieniały logo. Pepsi chyba zmieniało logo, tak? Apple zmieniał logo parę razy. Więc zobacz, firma, którą już wszyscy znają, czyli zmiana loga jest dużo droższym przedsięwzięciem, bo trzeba nagle miliard ludzi przekonać, że twoje logo nowe jest inne. Tak? McDonald's był czerwony, stwierdzili, że bardziej eko się będzie kojarzyć, jak będzie zielony i tak dalej. Więc widzisz, da się nawet w takich dużych przedsięwzięciach. A ktoś ma początkującą firmę, nikt jej nie zna, czterech kolegów spytał, czy to dobry pomysł ich zdaniem, a on teraz myśli, trzeci dzień myśli nad logo, a od 5 dni już rozkminia nazwę. Od rana do nocy, czyli zamiast szukać klientów na swój produkt lub usługę, zamiast w ogóle tworzyć produkt lub usługę, to on teraz nazwę wymyśla. I to nazwę firmy, czyli tą nazwę, która będzie tylko na fakturach, na które nawet nikt nie patrzy, bo każdy te faktury od razu wyśle do księgowej. Więc co to w ogóle za różnica? Widzisz, moje produkty, teraz daję Ci przykład. Wydawnictwo Ekspertia, Instytut Lingwistyki, aplikacja LingoMouse, Slavia Cosmetics. Natomiast nazwy firm, no dobra, Slavia Cosmetics się nazywa Slavia Cosmetics, ale na przykład jest firma poza Matrixem spółka z o.o., taką mamy firmę. Albo NF Group. No i co? Co za różnica? Co to komu zmienia? Nic, nikogo to nie obchodzi. To jest dane, to są dane na fakturach, a ludzie kminią. Jak tą firmę zarejestrować? Jak ją nazwać, żeby było genialnie? I tak dalej. No, byle nie było do bani, tak? No bo dobra, jak nazwiesz firmę, nie wiem, Precz z Czarnymi, no to rzeczywiście to może być nazwa, która bardzo Ci utrudni życie. No bo prędzej czy później ktoś zauważy, że z taką nazwą to chyba nieładnie, delikatnie mówiąc. Czyli wiadomo, no ale to chyba każdy głupi wie, no nie? Żeby nie tworzyć nazw obraźliwych, jakichś takich, które komuś by mogły krzywdę robić. Więc to jest jakby oczywiste. A to, czy twoja firma się nazywa Frumpex, czy Krumpex, czy Siumpex, czy Masażopol, se nazwiesz firmę masażową. Co za różnica, jeżeli twoja strona internetowa i tak będzie się nazywać inaczej i tak dalej. Ale znowu, nad nazwą tej strony też nie musisz myśleć latami, bo przecież masz pierwszy pomysł. Jeżeli on nie jest głupi, to idź w to, a z czasem zmienisz to. Poprawisz. Przecież Instytut Lingwistyki, to od 3 lat się dopiero nazywa Instytut Lingwistyki, a ta firma, czy ten projekt językowy istnieje od 20 lat. Więc nazywało się to przeróżnie przez ten czas. Czasem się w ogóle nie nazywało, bo po prostu robiłem szkolenie, jak szybko uczyć się języków. No i co? Co za różnica? Potem się nazywało metodą Lang Power, potem się nazywało inaczej. No i co z tego? Zmieniasz w zależności, jak to ewoluuje i jak czujesz. Więc tak to robimy, czyli nie myślimy nad idealnym logo w nieskończoność, nad adresem strony www, nad nazwą firmy na fakturze i tak dalej. Weźmy się za robotę. Pamiętaj, tworzenie produktu lub usługi i szukanie klientów. Nad tym się trzeba skupić, a nie na pierdołach. Pierdoły to zawsze można usprawnić, zmienić. Ja pierwsze swoje szkolenia językowe sprzedawałem przez tak brzydką stronę, którą sam zaprojektowałem w PHP i w HTML-u. Bo nie wiedziałem wtedy jeszcze, że warto zlecać, myślałem, że wszystko zrobię samemu i tak dalej, więc sam pisałem swoje strony, one były brzydkie, one były ohydne, a mimo to jakoś tam sprzedawały. Byli klienci i wtedy powinienem te pieniądze zainwestować w zlecanie tego już profesjonalnej firmie, czego wtedy jeszcze nie robiłem, bo długo chciałem robić samemu. Natomiast chwaliło mi się przynajmniej to, że z brzydką stroną potrafiłem wystartować i szukać pierwszych klientów, a potem dopiero usprawniać. Zamiast teraz będę 3 miesiące przygotowywać stronę internetową. Ja pierniczę. Przez 3 miesiące to ty musisz mieć klientów pierwszych, a nie szlifować. Szlifować jasne, zawsze w tle. Szlifowanie, no właśnie, w tle. W nieskończoność szlifujemy. Nigdy nie jest wszystko dobrze, idealnie. Zawsze można zrobić. Natomiast trzeba umieć być good enough, tak zwane, tak? Czyli już, dobra, jest, nie ma tragedii, rzucamy to w świat, potem się zmieni logo, potem się zmieni stronę, może adres się zmieni, nazwę firmy nawet przecież możesz zmienić, przerejestrować, nawet nazwę spółki możesz przeklikać na inną, lepszą, jak tamta Ci nie pasuje. Wszystko to można zmienić. To nie jest robienie dzieci albo małżeństwo, że wiesz, taka decyzja, że ojej, że trzeba jednak przemyśleć, no nie? Nie, w biznesie jedziesz z tym, jak to mówił, my mamy w firmie, bardzo często powtarzamy za królem Julianem z filmu Madagaskar. On mówił coś takiego i to nam regularnie przyświeca przy nowych projektach. Król Julian mówił, działajmy szybko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. I to jest genialne. To jest genialne i tak trzeba żyć. Może nie zawsze i nie w każdej dziedzinie. Uważajcie na siebie, zwłaszcza na w czasach po pijaku, ale Ale w biznesie bardzo często rzeczywiście tak jest. Dobra, róbmy, wypuszczajmy, potem będziemy usprawniać, poprawimy. I to nas naturalnie przenosi do kolejnego klasycznego błędu przedsiębiorców, który również uprawiałem przez wiele, wiele lat i czasem nawet dziś się przyłapuję na popełnianiu tego błędu w mniejszej skali, czyli niedelegowanie. Niedelegowanie, czyli klasyka gatunku pod tytułem bo ja zrobię wszystko najlepiej, bo ja najlepszy. Czyli to, że po prostu nie. Budżet w twojej firmie to ty musisz ustalić, bo inaczej będzie tragedia. Jak dasz komuś dostęp do konta, na pewno cię okradną. Jak zlecisz księgowość, na pewno źle policzą i zbankrutujesz. Jak zlecisz pozyskiwanie klientów, to nie będzie żadnych klientów, bo ty jesteś w tym najlepszy. Jak zlecisz wyceny, tak, że stawiasz kostki brukowe i jak ty to komuś zlecisz, żeby to on robił wyceny klientom, to na pewno zrobią za niskie wyceny i zbankrutujecie. I tak dalej, i tak dalej. Na pewno, na pewno, na pewno. A potem patrzysz na największe firmy świata, Facebook, Google, McDonald's i tak dalej, Apple, jakimś cudem to tak jest, że wszystko tam jest pozlecane. No chyba mi nie powiesz, że Tim Cook, zarządzający firmą Apple, to on wie, jak wygląda w iStore w Złotych Tarasach w Warszawie. Czyli, że Tim Cook, żeby przypadkiem nie było tak, że ten iStore, sklep z iPhone'ami, że on jest jakiś brzydki, źle urządzony, to Tim Cook tam przyleciał. I chodzi po tych Złotych Tarasach, pyta, przepraszam, którędy do iStore'a, wchodzi, potem ogląda, patrzy, czy idealnie, czy kabelki. No, to by chyba Apple się nie rozwinęło jako duża firma. A potem Tim Cook klika po wszystkich aplikacjach w App Store. Każdą musi przecież sprawdzić, no bo nie może być beznadziejnej aplikacji w App Store, no nie? Więc sam klika na 3 miliony aplikacji, on klika każdą. No widzisz, jaki to jest absurd? Że tak to nie może działać. Jasne, ja wiem, że początkująca firma nie ma kasy, żeby sobie zlecić wszystko. Ale są rzeczy, które musisz zlecić od razu, na przykład księgowość. Jak ty założyłeś firmę i ty wystawiasz faktury, to masz grzech po prostu, nie dostaniesz rozgrzeszenia, wiesz? Idź się spowiadać szybko, może ci Bóg jeszcze wybaczy, ale myślę, że nie. Na pewno biznes ci nie wybaczy. Nie wolno robić takich rzeczy, że przedsiębiorca sam wystawia sobie faktury. No chyba, że prowadzi biuro rachunkowe i z tego żyje. Ale w każdym innym wypadku to musi być zlecone albo człowiekowi, albo automatowi, czyli programowi typu Infact i tak dalej. Nie wolno robić takich rzeczy. Bo co ty jesteś, masażysta? Na przykład prowadzisz firmę z masażem? To co ty jesteś, masażysta czy fakturowiec? A umowę? Ludzie piszą umowy sobie prawne. Siedzi, bo musi umowę pisać, na przykład umowę najmu z lokalem, bo tam będzie te masaże robić. I on sam tą umowę pisze. Ja pierniczę, bo mu szkoda 300 zł na prawnika. Ja wiem, 300 zł na początku biznesu to jest kasa, ale ja chcę iść do ciebie na masaż i mnie to przeraża, że ty zamiast ćwiczyć masaż, to ty w tym czasie pisałeś umowy, bo ja się wtedy boję, czy twój masaż jest w ogóle bezpieczny. Jeżeli ty tu piszesz faktury, tu piszesz umowy, to czy ty na pewno umiesz masować, człowieku? Jak ty swój czas poświęcasz na inne rzeczy, pierdoły, głupoty, stronę internetową sam piszesz w HTML-u. Nielogiczne to jest. Szkoda czasu. Trzeba od razu delegować ile wlezie, czyli na ile ci kasa pozwoli. I to jest ćwiczenie bardziej psychologiczne niż finansowe, bo to nie jest tak, że ktoś nie ma żadnej kasy. Pierwsze ćwiczenie, zleć mycie okien. Niech przyjdzie ktoś i umyje ci okna. To nikt nie może powiedzieć, że nie ma na to kasy, chyba że jest w takiej ciemnej D, że nawet na mycie okien nie znajdzie 100 zł, ale jeżeli tak, to nie jest chyba człowiek, który otwiera dziś firmę, bo nawet na ZUS mu nie wystarczy, więc chyba nie bardzo. Więc skoro otwierasz firmę, to zleć mycie okien. Nie w tej firmie, w domu. Dlaczego? Bo to jest ćwiczenie psychologiczne. Problem ze zlecaniem nie jest problemem finansowym. Dużo częściej jest to problem psychologiczny. Że jak to tak? Ktoś ma dostęp do czegoś twojego osobistego, tak? Ktoś myje ci okna, czyli on wchodzi do twojego mieszkania. Ktoś ci myje to mieszkanie, sprząta. Ojej, to on wie, co ja w tym mieszkaniu mam. On wie, jakie książki ja czytam. On wie, kim ja jestem, w co ja się ubieram, no bo zagląda po tych szafach. No właśnie. I teraz pytam, czy twoje ego do tego dopuści? Czy jednak poluzujesz i stwierdzisz, no wie i co? I co? Czyli pani, która sprząta moje mieszkanie i mój dom, ona bardzo dobrze wie, jakie ja noszę skarpety, jakiej firmy. Wie, jakie mam pasje, jakie czytam książki. Wie to wszystko. Mało tego, ona wie nawet, jakiego sposobu antykoncepcji używa. No bo sprząta, no to jak ma nie wiedzieć, no? Człowiek, który odbiera paczki z paczkomatu i ma za zadanie nie tylko je odebrać, ale też je rozpakować, żeby oszczędzić czas na tym rozpakowaniu, co jest jednak sporo, bo jak przychodzą różne rzeczy, czy prywatne, czy do firmy, no to on dokładnie wie, co ja zamawiam. Wie, co czytam, co robię w wolnym czasie, wszystko wie. No i co? Kiedyś by to dla mnie był psychologiczny problem, że jak to tak, och, ach. A potem zrozumiałem, przeczytałem kiedyś taki artykuł na blogu niejakiego Dereka Siversa. Genialny blog, jak to jest na angielski, sive.rs, przez V, sive.rs. A jak nie znasz, to zapraszam na instytutlingwistyki.pl, tam się nauczysz. I kiedyś on przeczytał, napisał takiego posta, że koleżanka znalazła jego pamiętnik sprzed lat, spytała go, czy może przeczytać. No i on powiedział, dobra, przeczytaj, zobaczymy, co z tego wyniknie. I ona przeczytała i powiedziała, nic z tego nie kumam. Nic nie wiem. Po prostu to jakieś twoje przemyślenia, jakieś bzdury. I on wtedy zrozumiał, że to nasze niesamowite, cudowne sekrety, te nasze przemyślenia życiowe, te mądrości, które ty masz, nic nie znaczą dla każdego poza tobą. Każdy ma swoje życie, swoje myśli, każdy się patrzy tylko na czubek własnego nosa i ma gdzieś, co ty tam czytasz, co masz w domu, w życiu i tak dalej. Nikogo to nie obchodzi. Jasne, nawet jeżeli pani sprzątająca wróci do domu i powie swojemu mężowi, a wiesz, sprzątałam dziś u takiego gościa i on to robi coś takiego. Albo ma taką książkę. No debil, on czyta książki po chorwacku. Po co on czyta książki po chorwacku? Jasne, no i co? I pytam, no i co? No nic. I tak jest prawie ze wszystkim. Prawie, jasne. Dostęp do konta, tego nie można dać randomowej osobie, ale też zlecanie nie musi się odbywać naraz, tak? Że ty teraz zatrzymujesz teraz ten odcinek i zlecasz wszystko wszystkim. Nie, wiadomo, że to się robi cyklicznie, ponieważ rozwój mentalny też jest stopniowy, cykliczny, czyli coraz większe jaja masz, metaforyczne, żeby zlecać coraz więcej. Więc siłą rzeczy to się i tak nie wydarzy naraz, ale warto zacząć od razu, bo jak nie będziesz zlecać, konkurencja cię załatwi. Po prostu. Jeżeli my w Instytucie Lingwistyki mamy kilkadziesiąt osób działających, jedni robią materiały językowe, inni promują, trzeci piszą apkę i tak dalej, jest kilkadziesiąt osób i dziś ktoś zaczyna biznes w oparciu o języki i on twierdzi, że wszystko zrobi sam, on nie będzie zlecać, to wiesz co? Powiem brutalnie. Zmiażdżymy go, wysprzątamy go z rynku. Ponieważ my mamy na przykład 50 osób, część pracuje na pół etatu, część na projekty. Dajmy na to, że 30, żeby łatwiej było liczyć. 30 osób razy 8 godzin, to my pracujemy 240 godzin dziennie. A on 8. Niech on będzie hardkorowcem i pracuje 18 godzin dziennie sam. 18. A my 240. Jak on ma z nami szansę? Jak on do nas podskoczy? Nie ma szans. Jasne, może jakiś tam malutki mini fragmencik rynku sobie weźmie, żeby mu wystarczyło na koszty. Ale żeby mieć wolność w życiu, to on musi mieć więcej roboczo godzin, a tego nie przeskoczysz, bo doba trwa tylko 48 godzin, jak wiemy z książki 48 godzin na doba, dostępnej na ekspert.pl. I powyżej tych 48 nie wyskoczysz. Co oznacza, że jedyną formą jest zlecanie. Jak największej ilości rzeczy. Księgowość, przelewy, zamawianie rzeczy na Allegro, odbieranie paczek, mycie okien, mieszkania, gotowanie. To wszystko prędzej czy później przedsiębiorca musi zlecić, bo inaczej będzie się skupiać na niewłaściwych rzeczach. Czyli co, masażysta jednocześnie sobie gotuje. Bez sensu. Moim zdaniem w tym czasie powinien zarządzać firmą albo ćwiczyć masaż. Jedno z dwóch. Tylko to. Nie powinien gotować, nie powinien sobie prać, nie powinien sobie prasować. Nie ma na to czasu. Konkurencyjność jest potężna. W samej Polsce jest 3 miliony zarejestrowanych firm. Tysiące firm robią to samo, co ty. Jak twoja konkurencja se gotuje i prasuje, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ty ich wtedy wyprzedzisz bez problemu. Czyli niedelegowanie, klasyczny błąd. Kolejny błąd początkujących przedsiębiorców. Kredyt albo, nie daj Boże, pożyczka w rodzinie. Czyli mamo, pożycz pieniążki, ja zaczynam biznes. Albo potrzebuje pieniądza na rozpoczęcie biznesu. To jest bez sensu. Dlaczego? Ponieważ każdy przedsiębiorca doświadczony, który już osiągnął sukces, wie, że biznes zaczyna się od tak zwanego po angielsku bootstrappingu. Bootstrapping to jest to, że zaczynasz swoimi siłami, dokoptując to albo z oszczędności, albo z pracy etatowej, czyli zaczynasz na małą skalę, na tyle, na ile masz, bo inaczej i tak musisz sprawdzić jakiś pomysł na biznes i dopiero jak go sprawdzisz, to jest sens jechać dalej. A jeżeli próbujesz od razu na wielką skalę, bo ty teraz podbijesz świat, więc wrzucam od razu 300 tysięcy w ten biznes, to jesteś debil. No sorry, no, ale chcę mocno, żeby uderzyło we właściwe struny. Czyli jeżeli ty robisz nowy pomysł, czyli nie wiadomo, czy ten pomysł zadziała, a tego w zasadzie nigdy nie wiadomo, i ty od razu wrzucasz kasy tyle, ile nie możesz stracić, no bo kredyt albo pożyczka od rodziny to są pieniądze, których nie możesz stracić. To nie jest tak, że ty zarobiłeś milion w biznesie A i teraz sobie odpalisz biznes B, w który wrzucisz pół miliona, ale masz. W najgorszym wypadku nie wyjdzie, więc kto ci broni próbować? Wtedy możesz. Czyli wtedy stosujesz tę dźwignię, ale to jest bezpieczne, bo stać cię na to, żeby stracić. Ale jeżeli ty robisz pierwszy biznes, albo nawet dziesiąty, ale nie masz oszczędności i wykorzystujesz pieniądze z kredytu lub z pożyczki, czyli takie, których nie możesz stracić, to jest idiotyczne. Bo za pieniądze, których nie możesz stracić, ty testujesz ideę, która może wyjść, a może nie wyjść. Widzisz ten brak logiki? Te pieniądze ty musisz na 100% zarobić z powrotem, bo musisz je oddać. I to z odsetkami. Czyli ty na 100% musisz mieć pewność, że to wyjdzie, a wrzucasz to w biznes, czyli w coś, co nie ma 100% pewności, że wyjdzie. Widzisz absurd sytuacji? Z głupota. Nie robi się biznesu na kredyt albo na pożyczkę. No chyba, że to jest... Postawiłeś 3 osiedla, stawiasz 4, masz poduchę finansową dużą, a ten kredyt, zjadłeś zęby na tej branży i ten kredyt inwestycyjny po prostu przyspieszy wszystko, a nawet jak wtopisz i nic nie wyjdzie, to i tak bez problemu go spłacisz, bo masz inne projekty. Wtedy, mimo że sam bym tak nie zrobił, to wtedy rozumiem jakąś logikę w tym, tak? Że to jest ten tak zwany dobry kredyt, choć ja w takie nie wierzę, ale przynajmniej ten kredyt nie jest skrajnie głupi. To trzeba przyznać, że on nie jest skrajnie głupi. Natomiast ktoś wchodzi w nową branżę, nie zna się na niej, nie wie, czy wyjdzie. Powiedzmy, obiektywnie rzecz biorąc, on ma 25%, że to wyjdzie w ogóle. A on bierze kredyt albo pożyczkę, czyli tak naprawdę chce mieć 100% pewności, że to wyjdzie. Bez sensu, nie rób tego. Wymyśl to inaczej. Jakieś przedsprzedaż, znajdź pierwszych klientów, niech to oni sfinansują twoją dalszą przygodę. Rób małe kroki. A jeżeli ty mówisz, no nie, ale to jest apka, potrzebuję 200 tysięcy, żeby w ogóle zacząć, to nie rób apki, poczekaj z apką. Przecież ja tak też zrobiłem. Najpierw był Instytut Lingwistyki, dopiero jak ta firma się ustabilizowała, zautomatyzowała, zatrudniła ludzi, zaczęła stabilnie zarabiać przez lata, to wróciłem do tematu apki, który miałem już lata temu zaplanowany. Domenę Lingomouse, bo to jest nazwa naszej apki, która powstała przecież parę miesięcy temu, powiedzmy, że rok, stworzeniem. No to ja tą domenę chyba mam od 3 czy 4 lat. Już sobie wtedy zachlepałem domenę, bo stwierdziłem, będzie apka Lingomouse. Ale krok po kroku. Nie wszystko naraz. Take it easy. Życie ci nie ucieknie. Chyba, że o siebie nie dbasz, jesz burgery. To ucieknie. Ale w każdym innym wypadku spokojnie. Jest czas. Więc jak masz projekt, który wymaga miliona na start, to może zapisz sobie ten projekt, wrzuć go do tak zwanej zamrażarki pomysłów, czyli do notatnika, gdzie się wrzuca pomysły na przyszłość. I zrób teraz inny projekt, taki, który możesz zrobić po małych kosztach, bez ryzykowania swoich najbliższych lat życia na spłacanie kredytu. Więc zaczynanie biznesu od kredytu lub rodzinnej pożyczki, głupota, błąd. Kolejna rzecz, startupowe myślenie, kolejny błąd przedsiębiorców, startupowe myślenie, czyli zakładanie, że pieniądze są gwarantem sukcesu w biznesie. To jest powiązane z tym poprzednim, ale ogólnie startupy tak mają, że oni myślą, że sukces w biznesie się osiąga pieniędzmi. Tak, czyli jeżeli mamy dwóch przedsiębiorców, jeden ma 5 tysięcy odłożone, a drugi ma milion, to możemy w ciemno strzelać, obstawiać wręcz pieniądze, że ten drugi zacznie zarabiać grube hajsa, a ten pierwszy nie. I po tym poznać, że ktoś nie ma pojęcia o biznesie. I daj ci ciekawy przykład, który ci otworzy oczy, jak to działa. Mark Zuckerberg, człowiek, który można go nie lubić. Ja skutecznie go nie lubię. Ale trzeba mu przyznać, że ten człowiek o biznesie trochę wie, skoro zarządza firmą robiącą miliardy dolarów przychodu, zatrudniającą setki tysięcy ludzi. I taki Mark, czyli ma takie pieniądze, że powinien każdy biznes mu wychodzić, tak? Bo on wrzuca pieniądze w nowe biznesy, to powinny te biznesy wychodzić. Więc on sobie wymyślił metavers, że teraz będą okulary i teraz wszyscy ludzie będą siedzieć w metaversie. Wrzucił w to kilkanaście albo kilkadziesiąt, nie pamiętam dokładnie teraz liczby, miliardów dolarów. I co zostało z metaversu? Praktycznie nic. Dzisiaj już Mark Zuckerberg stwierdził, dobra, jednak zrobię konkurencję dla Twittera. I teraz większość jego energii i pieniędzy idzie w konkurencję dla Twittera i w sztuczną inteligencję, żeby zrobić konkurencję dla czata GPT. Czyli koleś, który zatrudnia kupę ludzi, zarabia kupę kasy, wrzuca tę kupę kasy w jakiś metavers i się okazuje, że jak ludzie tego nie chcą, to i tak nie zadziała. To i tak nie pomoże. Jak ludzie mają gdzieś siedzenie w okularach w jakimś wirtualnym świecie, to nie będą tego robić. I kilkanaście miliardów stracone. Widzisz, Mark się praktycznie wycofał. Oczywiście zobaczymy, pewnie temat jeszcze wróci, jak Apple wypuści swoje okulary do VR-u i znowu zacznie się walka na nowo. Natomiast na ten moment Mark stracił miliardy dolarów. Czyli widzisz, można mieć miliardy dolarów i tak to nie zadziała. Jeżeli rynek ci nie spasuje, nie ma takiej potrzeby, ludzie nie chcą i tak dalej, nie przeskoczysz pewnych rzeczy. I tak jest notorycznie. To jest to przecież jak Nokia przestrzeliła z telefonami, tak, że nie przewidzieli, że smartfony będą. To jest to samo jak BlackBerry, który przecież był potentatem na rynku korporacyjnym, no ale przepadł bez wieści i tak dalej. To się ciągle dzieje. Dlatego, że pieniądze to nie tylko nie wszystko, ale pieniądze tak naprawdę to jest najmniej w tym wszystkim, w tym równaniu. Trafienie w potrzeby klientów, ciśnięcie, czyli to, czy przedsiębiorca ma energię, żeby zapierniczać, żeby mu się chciało, czy ma pomysłowość, czy on się uczy, czy się rozwija. To wszystko jest 100 razy większe i ważniejsze od pieniędzy. Pieniądze zawsze można znaleźć, można mieć inwestorów, potem się można, nie wiem, jak ktoś chce to kredytować, albo zaszczędzić. Na to są sposoby, ale to, że ktoś ci da teraz milion, to nie oznacza, że ty jak wrzucisz ten milion w biznes, to wyjdzie. No i już. Ja od kiedy mam większe możliwości na wrzucanie pieniędzy w nowe biznesy, wcale to nie wpływa na skuteczność tych biznesów. Rozumiesz to? Moja wiedza, doświadczenie, szukanie właściwych ludzi, to tak. To powoduje, że ten odsetek sukcesów jest coraz większy. Natomiast pieniądze, jasne, czasem pomogą, czasem zabezpieczą jakieś możliwości, finansowanie na jakiś czas, żeby nie trzeba było się spinać, ale ogólnie to startupowe myślenie typu zbierzmy od inwestorów 20 milionów, to zarobimy miliardy, z głupota. To widać brak pojęcia o realiach, o twardych realiach biznesu, w których zaplecze finansowe jak najbardziej jest dobrą rzeczą, ale to niczego nie rozwiązuje. To jest tak jak powiedzieć, że jak ktoś jest zdrowy, to zostanie milionerem. No nie, zdrowie jest potrzebne, niezbędne wręcz, tak? Bo jeżeli ktoś zmaga się z ciężką chorobą i od rana do nocy go coś boli, no to trudniej ma zostać milionerem, to fakt. Tak samo jak ktoś ma pełno kredytów, trudniej mu trzeźwo myśleć o biznesie. Wiadomo. Więc tak o tym myślmy, jak o zdrowiu. Natomiast jeżeli jest ktoś zdrowy, to wcale nie oznacza, że przez to zostanie milionerem. Bo to jest może warunek niezbędny, na jakimś poziomie zdrowie mieć. Może nawet nie na idealnym tak naprawdę, bo przecież znam mnóstwo ludzi chorujących na różne rzeczy, ale o ile nie muszą być totalnie tak na lekach, że są odcięci, to wielu z nich osiąga rewelacyjne sukcesy. Więc się da. Tak samo z małymi pieniędzmi się da, byle jakieś były na podstawowe koszty, tak? Natomiast zakładanie, że to zdrowie wystarczy, żeby zarabiać miliony, czyli że te pieniądze wystarczą, żeby zarabiać miliony, to jest błąd, absurd, tak to nie działa. Kolejna rzecz, trochę związana z tym wszystkim, czyli kredyt inwestycyjny w branży, na której nie zjedliśmy zębów. Czyli, tak jak mówię, ja kredytów nie lubię wszystkich. Nawet hipoteki nie lubię i kredytów inwestycyjnych też nie lubię, mimo że te dwa to akurat należy przyznać, że są znacznie mniej głupie niż wszystkie inne. Konsumpcyjne to są dla największych debili, karta kredytowa to już jest dla debila po prostu level hard. Natomiast hipoteka oraz kredyt inwestycyjny to może czasem mieć sens. Natomiast kiedy na pewno nie ma sensu kredyt inwestycyjny? Jeżeli bierzesz go na branżę, na której się nie znasz. Czyli weźmy dwóch ludzi. Deweloper, który postawił trzy osiedla i bierze kredyt na czwarte. Moim zdaniem to nie jest wtedy aż takie głupie, jeżeli on to sobie w Excelu policzył i tak dalej. On zjadł zęby na tej branży, tak? Albo jak ja bym dziś wziął kredyt inwestycyjny na rozwijanie nowego projektu językowego. Jestem w branży językowej od 20 lat, zeżarłem na tym zęby. Dalej to mi nie daje gwarancji pewności, że wyjdzie, ale szanse, że będzie wtopa są znacznie mniejsze. I tak nie wezmę takiego kredytu, ale logicznie rzecz biorąc nie jest to tak tragiczna decyzja, tak? Bo znam się na branży. Natomiast gdybym dziś stawiał osiedle, czyli coś, czego nigdy nie zrobiłem i na to bym wziął kredyt, to już uważam, że to by było idiotyczne. Dlaczego? Bo brałbym kredyt na branżę, na której się nie znam. A jak się nie znam, to szanse sukcesu są relatywnie niskie. No tak trzeba sobie powiedzieć brutalnie. Bo nie wiem, jakie są koszty ukryte. Excel mi coś tam pokaże, ale nic z tego tak naprawdę nie wyniknie, bo potem się okaże, że koszty rosną dwa razy. Ekipa mi powie, że oni to postawią w pół roku, a ja nie wiem, czy to jest prawda, czy postawią w 4 lata. Ktoś mi w internecie napisze, że zezwolenie na przyłącza się dostanie w 3 miesiące, a potem się okaże, że czasem się dostaje 3 lata. I skąd ja to wszystko mam wiedzieć? Nie wiem. A kredyt leci, odsetki lecą, płacić trzeba raty. Więc uważam, że bardzo częstym błędem początkujących przedsiębiorców jest, że wchodzą w branżę, na której się nie znają, co nie jest złe, no bo kiedyś się muszą poznać, tak? Zawsze kiedyś jest ten początek. Ale, że wchodzą z kredytem inwestycyjnym. No bo mówią, no przecież deweloperka to jest branża, której się nie da za pieniądze zrobić. To biorę kredyt. No to dobra, to nie rób deweloperki. Zostań na przykład wspólnikiem dewelopera albo terminuj u niego, pracuj u niego, choćby nawet za darmo. Przez pół roku, żeby zobaczyć realia, poznać, zjeść zęby chociaż trochę na tej branży, zobaczyć, jakie są ukryte koszty, pomagać mu we wszystkim i dopiero jak to opanujesz, to rozkminiaj takie rzeczy jak finansowanie. Bo wtedy wiesz, jakie są plusy, minusy. Popracuj rok, dwa, trzy i tak dalej. I wtedy dopiero szansa, że taki kredyt nie doprowadzi cię do spirali długów i problemu z sensownością życia w ogóle. Taka szansa wtedy jest dużo, dużo większa. Więc rozsądek step by step. Kolejna rzecz. No właśnie, to już w zasadzie powiedziałem między wierszami, ale jeszcze to podkreślę, bo to jest też klasyczny błąd przedsiębiorców, czyli wybór biznesu potrzebującego pieniędzy zamiast takiego, który nie potrzebuje. No bo często ludzie właśnie mi to zarzucają. No Maćku, ty mówisz, żeby zaczynać, żeby nie pożyczać, nie robić kredytu, nie pożyczać od mamy i tak dalej, no ale ja mam taki pomysł, że tego się nie da zrobić. I co? I co, Maćku, ty na to? No więc ja na to tylko tyle ci mogę powiedzieć, że nie rób tego biznesu teraz. Teraz rób inny. No już, ale ja nie mam innego pomysłu. Co ty jesteś, przedsiębiorca? Przedsiębiorca to ma 20 pomysłów na dzień. Przedsiębiorca to jak idzie się za przeproszeniem wysrać, to on wychodzi z kibla z 4 nowymi pomysłami, z których 2 może są głupie, ale jeden może być całkiem ciekawy, a jeden dość średni. To jest życie przedsiębiorcy. Jak ty masz tylko jeden pomysł i on wymaga 5 milionów na start, to ty się dobrze zastanów, czy twoja kreatywność wystarczy, żeby robić biznes. Więc uważam, że błędem przedsiębiorców jest, jak oni mają pomysł wymagający kasy, a nie mają tej kasy, to że go na siłę próbują zrobić, zamiast go wrzucić do zamrażarki pomysłów i poszukać czegoś, co wymaga mniejszej kasy, zarobić, przeciorać się przez trudy i realia biznesu i wtedy z zaoszczędzonymi pieniędzmi, z dochodem, być może nieraz pasywnym, wchodzić w cięższe tematy wymagające większych nakładów finansowych. Normalna kolej rzeczy, tak powinna wyglądać. Kolejny błąd, zobowiązywanie się. Czyli znowu, ktoś nie ma doświadczenia w branży i teraz mówi, nigdy nie prowadziłem restauracji, wiem co zrobię. Podpiszę umowę na 5 lat z galerią handlową na 15 tysięcy miesięcznie czynszu. Zagrzałem się, niby tu jest chłodzenie fotela, ale mam wrażenie, że to nie działa, kiedy mówię o takich rzeczach. Nie można tak robić. Znaczy, można, wszystko można. Można nawet jeść kupę. Nikt nie broni. Natomiast są rzeczy głupsze. I jeszcze głupsze na świecie. I ta jest z tych jeszcze głupszych. Czyli, że ty nie znasz się na branży, a ty już zakładasz, że to na pewno wyjdzie. Bo często tak jest, ja to rozumiem, że to podniecenie początkującego przedsiębiorcy. Robimy, zawsze marzyła mi się na przykład restauracja, ciśniemy, to jest wspaniałe, ja to kocham i tak dalej. Ja też to mam. Notorycznie niestety. Wydawałoby się, że człowiek im starszy, tym powinien być mądrzejszy, ale chyba to nie działa w tym wypadku. Dalej jak czasem wpadam na kiblu na nowy pomysł biznesowy, to mam te emocje. Ja, dobra, róbmy, działajmy. Zróbmy to. No ale potem musi przyjść jakieś otrzeźwienie, no. Musi przyjść jakieś otrzeźwienie i tych realiów musisz trochę nabrać, no bo przecież i ja, i być może ty też, znamy tych przedsiębiorców, którzy podpisali tę umowę z galerią handlową i się okazało, że ich biznes wytrzymał pół roku, a umowa trwa jeszcze 4,5. I teraz tak, jak ty jesteś milionerem, masz 3 firmy, które zarabiają kupę kasy i ty se zrobisz 4. teraz, na hura. Spróbujmy, zobaczmy, może nie wyjdzie, najwyżej stracę kupę kasy. Ale stać cię na tę kupę kasy, se rób, nie ma problemu. Natomiast początkujący przedsiębiorca, ktoś, kto nie ma kupy kasy do stracenia, albo nie daj Boże jeszcze otworzy tą restaurację, pożyczy pieniądze od mamy na otworzenie, a potem liczy, że ta restauracja zarobi zarówno na zwrot pieniędzy mamie, jak i jeszcze na te czynsze przez 5 lat, to wyobraź sobie, co jak nie. jaka to jest tragedia. No dobra, tragedia to jest rak albo śmierć bliskiej osoby. Pieniądze zawsze można odrobić, można sobie założyć spółkę z o.o., położyć swój NIP i mimo, że się ma same długi i się jest w KRD i w BIK-u, to dalej robić biznes, a nawet jeździć Ferrari. Byłem tam, byłem we wszystkich rejestrach, a dalej robiłem biznes na spółkę z o.o. Wprawdzie Ferrari nie chciałem jeździć wtedy, bo wolałem się skupić na spłacaniu zadłużeń, ale da się normalnie żyć, więc może nie przesadzajmy z tą tragedią, ale na pewno jest to wtedy mega niemiłe. Jak dzwoni do ciebie komornik albo kruk i się tam upomina o spłaty pożyczek. Więc po co to robić? Po co się zobowiązywać, jak nie jesteś ekspertem w branży? Jasne, postawiłeś 7 restauracji w galeriach handlowych, masz poduszkę finansową i stawiasz 8. To ja rozumiem, że to ma sens i wtedy to ryzyko to jest kalkulowane ryzyko. To nie jest tak, że przedsiębiorcy to są ludzie, którzy podejmują hardkorowe ryzyko. O, nadetnę trochę linę i skoczę na bungee, zobaczmy co się stanie. Nie. Przedsiębiorca to jest taki gość, który może i skoczy na bungee, ale tylko wtedy, jak ta firma, która robi te skoki, ma wszystkie atesty, widać, że wszyscy są trzeźwi, pracownicy są profesjonalni i 5 skoczyło przed nim. I wtedy przedsiębiorca skacze, czyli podejmuje ryzyko, ale ono jest umiarkowane, wykalkulowane i rozsądne. Jakkolwiek to brzmi dziwnie, rozsądne ryzyko, ale tak jest. A nie na hardkora, ciśniemy, a zobaczymy, bo kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Możesz ryzykować umiarkowanie i wypić bardzo dużo szampana dzięki temu. Także albo na przykład ktoś podpisuje umowę z pracownikiem, zatrudnia go od razu, potrzebuje pracownika na pół etatu, a on go od razu zatrudnia na pełny etat, na umowę o pracę, płaci pełne ZUS-y i tak dalej, jeszcze umowę na rok, bez możliwości wypowiedzenia. Dlaczego? Nie wiadomo. No bo tak miło. To jest bez sensu, jak ty nawet nie wiesz, czy twój biznes będzie istnieć za 3 miesiące i ty nawet nie wiesz jeszcze, co ten pracownik będzie musiał dokładnie robić. No bo ty nie wiesz jeszcze, jaki jest podział obowiązków i tak dalej. No dopiero się dowiesz, w praniu wyjdzie, no nie? Na polu walki. To bez sensu się tak zobowiązywać. Także najpierw nabieraj doświadczenia, a zobowiązań jak najmniej. Jak najmniej zobowiązań, tak? To jest trochę jak robienie dzieci, no nie? Nie robi się dzieci z byle kim. O, ładna. Dobra, to co? Trójeczka? No nie. To... Nie może to tak być. Zanim się człowiek zobowiąże, to musi się z kimś przetestować, sprawdzić i dopiero wtedy można wchodzić w poważniejsze zobowiązania. No nie, tak to działa przecież w życiu i w biznesie tak powinno też działać. Kolejna rzecz, kolejny błąd początkujących przedsiębiorców, brak wyróżnika firmy i produktu. Czyli z jednej strony mówiłem, że wymyślanie turbo oryginalnych rzeczy, że ty teraz rewolucjonizujesz świat, to jest prawie zawsze zły pomysł. Bo wiesz, Elon Musk se może rewolucjonizować świat, ale on ma finansowanie dziesiątek miliardów dolarów od rządu amerykańskiego. Co, nie wiedziałeś? To teraz wiesz. Więc to jest trochę inna kategoria. Natomiast normalny polski przedsiębiorca tego zazwyczaj nie ma, chyba że jest powiązany z władzą. W związku z czym rewolucjonizowanie świata zostawmy na później, a teraz weźmy się za normalne, przyziemne pomysły. Ale... wyróżnik jakiś musi być. Czyli co jest u ciebie inaczej niż u konkurencji? Czyli to jest to pytanie, dlaczego ty? Czyli ty robisz masaże. No i dobra, to ja pytam, dlaczego ty? Ten wyróżnik może być oczywiście taki na przykład, że ty dojeżdżasz do domu, a konkurencja nie. Albo ty jesteś jedynym masażystą w okolicach 5 kilometrów, więc to jest wyróżnik jak najbardziej. Albo, że ty jako jedyny robisz jakiś tam turbomasaż chiński, którego nikt inny nie umie. To też może być wyróżnik. Wielu przedsiębiorców nie ma żadnego wyróżnika. Otwierają kolejny biznes tego samego typu i nie wiedzą, dlaczego ja. Więc my w każdym biznesie mamy wyróżniki. Jedyne wydawnictwo w Polsce, które robi książki o inteligencji finansowej dla dzieci. Mało tego, mamy dość oryginalną obsługę klienta. Każdy, kto u nas kupił jakąś książkę, ten wie, że zobaczysz wtedy nietypowy filmik dziękujący. Do tego do naszych książek dla dorosłych, na przykład 48-godzinnej doby czy nawyki 2.0, zawsze dostajesz wideo omówienie z mapami myśli. Tego nie robi prawdopodobnie chyba do dzisiaj, a my to robimy już od paru lat, nikt na rynku. To są wyróżniki, czyli dlaczego my? Czyli mimo, że mamy wydawnictwo, coś, co nie jest nie wiadomo jak nietypowe, to jest wyróżnik. Albo że książki dla dzieci zawsze mamy dla dorosłych. Mamy zawsze w twardej oprawie i ponad 400 stron, żeby to było naładowane wiedzą. Wymyśliliśmy to celowo, podjęliśmy taką decyzję, że tak chcemy i tak robimy. To jest nasz wyróżnik, tak? Instytut Lingwistyki. 5 lat dostępu. Gwarancja satysfakcji 30 dni. Gwarancja zdania certyfikatu. 2 razy w tygodniu kontakt z native speakerem przez całe te 5 lat. I do tego jeszcze od niedawna apka Lingo Mouse w cenie bez dopłaty. Widzisz, ile wyróżników? Czyli z jednej strony kolejna firma z kursami językowymi, a z drugiej jednak tu wyróżnik, tam wyróżnik, tam wyróżnik. W dodatku jedyna firma z kursami językowymi promowana przez Macieja Wieczorka. To też jest wyróżnik. Bo tak jest, bo twoje nazwisko to jest jedna, jedyna rzecz, więc jak tworzysz markę osobistą, to to też stanie się twoim wyróżnikiem. Więc pytam, czy masz wyróżnik? Jak nie masz, kartka i długopis i trzeba wymyślić, co w twoim produkcie, usłudze albo sposobie marketingu jest lub będzie nietypowe. Co zrobisz inaczej niż wszyscy inni? Kolejna rzecz, olewanie obsługi klienta. Czyli pracujesz nad klientem, żeby mu sprzedać, potem mu sprzedajesz i koniec. Sprzedane to pozamiatane. Mam wrażenie, że czasem sprzedawcy samochodów tak robią. Sprzedałem i tyle. Mi się zdarzyło raz mieć wyjątek, mimo że kiedyś w przeszłości zdarzyło mi się skorzystać dwa razy z salonu samochodowego i wcale nie było tam rewelacyjnej obsługi klienta później. Mimo że sprzedawca sam w sobie był świetny, konfigurowaliśmy, wybraliśmy i tak dalej, to w momencie, gdy samochód został sprzedany, tak, ja go kupiłem, no to potem w zasadzie już kontakt się urwał do czasu kolejnego modelu i tak dalej. No i tyle. I dlatego też potem już tam nie kupowałem więcej. Natomiast zdarzyło mi się raz w życiu. I tu w sumie podam nazwę. Powinienem podać nazwę, bo polecać rzeczy dobre trzeba. youngcars.pl. Salon samochodów używanych, ponieważ ja nie kupuję samochodów nowych, bo uważam to za stratę pieniędzy i wolę, żeby ktoś inny był frajerem i zapłacił 3 razy więcej. Potem to straci 50%, 3 razy to jest umowne. Potem to straci 50-60% na wartości i ja od tego kogoś kupię. Więc z przebiegiem typu kilkadziesiąt tysięcy. Dalej w stanie idealnym, łatwym do sprawdzenia. Więc jest sobie taki salon, który właśnie takie auta sprzedaje, youngcars.pl na południu Polski i tam kontakt nie wymarł. Tam przed sprzedażą było świetnie, podczas sprzedaży było świetnie i po sprzedaży było świetnie. Mało tego, kolega kiedyś mi powiedział, zresztą kolega znany z internetów, Grzegorz Kusz, który prowadzi swój kanał i gadałem z nim właśnie o tym salonie, o samochodach i tak dalej. No i on mówi, że coś tam szuka. Ja mówię, weź se tam zadzwoń, sprawdź. I on se tam zadzwonił, popytał, co tam mają w ofercie, jakie samochody i tak dalej. I 10 minut po tym, jak on tam do nich zadzwonił, to oni do mnie zadzwonili. Mówi, panie Macieju, dziękuję bardzo za polecenie potencjalnego klienta. Wow. Rozumiesz to? To nie był klient, który poszedł i wydał tam kupę kasy, tylko potencjalny klient, który zadzwonił, został zapytany, a skąd od nas pan wie i tak dalej. Mega. Podziękowanie do klienta z przeszłości za to, że komuś powiedział. Robisz tak? A powinieneś. Więc to jest niesamowite. Obsługa klienta posprzedażowa. Dlaczego? Dlatego, że klienci wracają, a nawet jak sami nie wracają, bo jest towar, którego się nie kupuje co pół roku jak samochód, tylko raz na parę lat, to ci klienci, nawet jak nie wrócą sami, to mogą kogoś przysłać, jeżeli im się będzie mega dobrze kojarzyło. A jak ci się kojarzy salon samochodowy? Jeżeli kupowałeś kiedyś w salonie samochodowym albo w komisie, nie daj Boże, a mi się zdarzyło parę razy, żadnego z tych komisów nie kojarzy dobrze. Wszystko było na zasadzie sprzedać, ukryć kontrolkę jakąś tam, żeby nie było, że się świeci i tak dalej. Niedobrze, niedobrze. Problemy, problemy, problemy. Więc i nagle raz w życiu tak naprawdę zdarzyło mi się kupić auto w miejscu, w którym chciałbym, żeby w przyszłości, jak zamarzy mi się jakieś auto, to żeby oni to mieli. Bo na 100% następnym razem, jak będę zmieniać auto, to wejdę do nich najpierw. I dopiero jak nie będzie u nich żadnej nadziei na takie auto wymarzone dla mnie, to dopiero będę szukać gdziekolwiek indziej. Widzisz? Mają klienta. I jeszcze o tym powiedziałem w odcinku, który ogląda 100 tysięcy osób. Widzisz? Nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz. Także dlatego obsługa klienta to jest super sprawa, a wielu myśli sprzedać i koniec. Czyli sprzedałem, mam klienta, przyszedł na masaż, przyjdzie za 3 miesiące. A co przez te 3 miesiące? Wysyłasz mu darmowe PDF-y, jakieś porady, może jak dbać o siebie między masażami. Może do niego dzwonisz albo robisz jakieś ankiety. My robimy, to jest turbo win-win. My robimy regularnie ankiety na przykład w Instytucie Lingwistyki albo na platformie Nowoczesna Firma. Ciągle robimy ankiety raz na kwartał na przykład i pytamy, co ci się podoba, co ci się nie podoba, co cię wkurza w nas na przykład, co trzeba zmienić i tak dalej. I to jest win-win, bo z jednej strony klienci czują się docenieni, że to nie jest tak, że kupiliście, no to nara, tylko że my cały czas jesteśmy w kontakcie. A dla nas to też jest win, bo my te ankiety potem bardzo ostro przerabiamy, wyciągamy z nich mnóstwo wniosków i wprowadzamy te rzeczy w życie. Czy tak nie jest, że my robimy ankiety, żeby oni się cieszyli, że niby ich o coś pytamy? Tak jak często na YouTubach mówią, napiszcie w komentarzach, bo bardzo dla mnie jest ważne, co uważacie. A ten ktoś nie czyta tych komentarzy. Ja to wolę powiedzieć wprost, że ja nie czytam komentarzy w internecie, bo nie mam niestety na to czasu, robię inne rzeczy. Filmy rozkręcam i tak dalej. Sorry, nie mogę czytać komentarzy. Sorry, hejterzy, wiem, liczyliście, że mnie ubodną wasze hejty. Niestety, nie dowiem się nigdy o nich. Trudno, przykro mi życie. W każdym razie, więc my robimy te ankiety i po każdej ankiecie mamy co najmniej kilkanaście pomysłów, na które sami byśmy nie wpadli, co można i trzeba usprawnić na naszych platformach, w apce i tak dalej. Więc super sprawa. Także traktuj swoich klientów jak swoich przyjaciół, a przynajmniej jako kolegów dobrych. Bądź w kontakcie, utrzymuj go, nie od sprzedaży do sprzedaży, tylko między tymi sprzedażami po prostu się trzymajcie razem. To jest normalna rzecz. Przecież to nie jest taka relacja przedsiębiorca i jego klient. Owszem, formalnie tak jest, ale tak naprawdę czemu nie może być normalnie, tak? Czemu nie możemy być ludźmi wszyscy, po prostu ludźmi. Już. Więc olewanie obsługi klienta, częsty błąd, który prowadzi do kolejnego błędu, brak upsellingu. Czyli ludzie myślą, że sprzedaje się tylko raz. Pozyskałem klienta i już. Jak pozyskać kolejnego? I robią marketing cały czas na nowych klientów. Nie rozumiejąc, że oczywiście to zależy od produktu i usługi, ale uważa się, że około 80% przychodów większość firm ma z powracających klientów. Czyli kupił raz i znowu kupi za jakiś czas. Nie od razu, ale znowu kupi, tak? Czyli kupił książkę, za jakiś czas wróci po drugą, jeżeli będzie się czuć dobrze. Czyli nie dość, że produkt był dobry, książka mu się podobała, to jest niezbędny warunek, ale też, że budujemy z nim jakąś relację, że mamy go w bazie mailingowej, że wysyłamy jakieś wiadomości, że dajemy wartość, na przykład nagrywając setki godzin materiału na YouTube dostępnego zupełnie za darmo tutaj, z konkretną wiedzą, a nie tam jesteś zwycięzcą, no nie? Więc to wszystko się dzieje cały czas i za 3 miesiące ktoś wraca, albo za rok. I kupuje kolejne książki, albo kupuje kursy językowe, albo kupuje coś tam innego, albo dla żony krem w prezencie, wegański, zdrowy. I tyle. Czyli upselling. I tak naprawdę w którymś momencie okazuje się, że owszem, trzeba w nieskończoność pozyskiwać nowych klientów, to jest prawda. Ale prawdą jest też, że większość kasy będziesz mieć z klientów powracających. Są tacy lekarze, do których się nie zapiszesz, albo zapiszesz się na za pół roku, bo oni już mają grafik zarobiony. Czym? Nie nowymi klientami, tylko tymi, którzy tam chodzą na bieżąco. No, jak do lekarza chodzą na bieżąco, to gorzej. To źle świadczy w sumie, ale jak do masażysty jakiegoś i tak dalej, na jakieś takie zabiegi prozdrowotne albo na treningi do trenera personalnego, jak masz terminy na pół roku do przodu, to znaczy, że stali klienci je zajmują i się nie da. Mój brat jest trenerem jogi i tam o 20 w apce, w jednej z siłowni, w której on działa, odpalają się o 20 zapisy na jego zajęcia jogi na przyszły tydzień. I o 21 już się nie zapiszesz. Na inne zajęcia w tej samej siłowni możesz się zapisać po godzinie, dwóch i pięciu, ale tak to jest, że on jak robi swoje zajęcia jogi, no to robi to tak dobrze, że po prostu jest tam ograniczona ilość miejsc, wiadomo, sala i tak dalej, więc o 20 są zapisy i jego życiowa partnerka ma alarm na 19.59, żeby sama mogła też być na tych zajęciach, rozumiesz to? Bo tak mało, tak bardzo są te, tak duża jest ilość chętnych, że nie może nawet być tak, że on sobie jeszcze dodatkowo z dziewczyną przyjdzie, tylko nawet ona się musi zapisać na czas. 21 nie zapisze się. Widziałem to wielokrotnie, bo na imprezach rodzinnych regularnie bywało tak, że siedzimy, żremy ciastka, bo ktoś ma urodziny, a tu u niej alarm się włącza, 19.59, dobra, muszę się zapisać do Lucjana na jogę. Tak to działa. Więc powracający klient to jest to, czyli upselling, powracająca sprzedaż. To, czy ty w ogóle masz produkt dla powracającego klienta? To jest pytanie klucz. Czy ty masz w ogóle produkt? Co on może od ciebie kupić więcej? Nie wszyscy mają, tak? Na przykład ktoś stworzył, na przykład ja miałbym książkę, tak? I to byłby mój jedyny produkt. Nie miałbym innych książek, nie miałbym kursów językowych, miałbym sobie książkę i bym sobie sprzedawał tę książkę. To pytanie by było, czy ten model biznesowy nie jest bez sensu? Wiedząc, że 80% pieniędzy na świecie przychodzi z powracających klientów, a nikt do mnie nie powróci po to, żeby kupić drugi raz tę samą książkę, no chyba, że poprzednią zgubi na wczasach, jak zapije. I to tyle. Więc widzisz, dlatego też, ja rozumiejąc to, tworzę inne produkty. Dlatego mamy więcej książek w wydawnictwie, dlatego sam produkuję inne rzeczy, dlatego w Slavia Cosmetics mamy więcej kremów, dlatego kursów językowych mamy więcej, bo wiemy, że jak ktoś kupi kurs angielskiego i jest zadowolony, bo zaczyna mówić, na początku dukać, a potem mówić po angielsku, to potem bardzo często ten ktoś stwierdza, dobra, teraz hiszpański, jedziemy z tym. Mamy mnóstwo takich klientów, którzy wrócili po drugi język, trzeci język i tak dalej. Więc pytam się ciebie, czy ty masz coś dla powracających klientów. Czasem to jest automatyczne, tak? Ktoś prowadzi masaże, no to wiadomo, że te masaże można sprzedawać powracającym klientom w nieskończoność, no bo masowanie się to nie jest coś, że raz już jest wymasowane na całe życie, no nie? To można iść co miesiąc i spoko. Czasem tak jest, aczkolwiek i tak bym pomyślał, czy jeszcze jakąś książkę, jakiś e-book, jakieś szkolenie, materiały online i tak dalej, coś dodatkowego. Zdecydowanie warto. Moim zdaniem. Natomiast część modeli biznesowych w ogóle nie ma niczego dla powracającego klienta. Ktoś przyjeżdża raz i co ma dalej kupić? Nie ma nic dla niego. Bez sensu. Bez sensu, warto o tym pomyśleć. I ostatni błąd na dzisiaj to jest poleganie na aktualnej wiedzy bez jej poszerzania. Czyli, że ty teraz robisz biznes w oparciu o twoje przeczucia, o to, co ty dzisiaj już wiesz. Niezależnie co wiesz, tak? Może byłeś po szkole, jesteś po szkole biznesowej, może masz MBA, może nawet NBA z Michaelem Jordanem robiłeś. Obojętnie. Ale czyli, że ty zakładasz, że ty już wiesz. To ja ci powiem tak, nieskromnie i skromnie jednocześnie, że ja robię biznes od 20 lat. Wiele różnych firm przerobiłem, wiele projektów skutecznie położyłem, a wiele wyszło spektakularnie. Więc i wiele jeszcze wyjdzie spektakularnie, a wiele skutecznie jeszcze położę w życiu. I wiesz co? Dzisiaj po tym nagraniu, czyli mimo, że uczę setki tysięcy ludzi w tym kraju robić biznes, to dzisiaj po tym nagraniu przeczytam, będę czytać. Nie powiem, że przeczytam, bo do wieczora nie przeczytam trzech książek, to jest niemożliwe. Ale będę czytać trzy różne książki biznesowe, na dziś mam to zaplanowane. Ktoś mógłby powiedzieć, Maćku, jak to, dlaczego? Przecież ty robisz biznes tyle lat, one już działają, robisz to sensownie, bezpiecznie, przecież ty już wiesz! Powiem wprost, za przeproszeniem, gówno wiem. W sensie, moja wiedza jest znowu takie fajne podejście, że zdobywaj swój dyplom w nieskończoność. Czyli, że nie można w życiu mieć czegoś takiego, że masz dyplom, tak? Czyli ja na przykład, że studiowałem psychologię, no to jestem po psychologii. Nie mogę tak powiedzieć. Znaczy, fizycznie dosłownie tak, ale to tyle. A nie mogę powiedzieć, że jestem psycholog, bo psychologia się zmienia codziennie. Marketing się zmienia codziennie, biznes się zmienia codziennie, nawet nauka języków się zmienia bardzo często. Świat się zmienia. Więc ty albo idziesz do przodu, albo do tyłu. Tu nie ma czegoś takiego, że już. Ja już wiem, ja już umiem. Widzisz, jak ja dzisiaj się zatrzymam na poziomie swojej aktualnej wiedzy, to za rok, może nie za rok, bo dość dobrze te biznesy są zorganizowane, ale za jakiś czas bym powypadał z rynku, bo się okaże, że rynek się zmieni, trzeba stosować AI, sztuczną inteligencję w firmach i tak dalej, konkurencja to wyczai, ja tego nie wyczaję. No nie, świat się zmienia, idzie się do przodu i wcale się nie ma o co obrażać, że to tak jest. To jest spoko, to jest właśnie fajne, to jest rozwojowe, to jest wręcz, mówiliśmy w tym odcinku o dopaminie sprzed miesiąca, warto zobaczyć, jak ktoś nie widział, że ta molekuła więcej, ta cząsteczka więcej, tego, że my zawsze chcemy więcej, to jest normalna, zdrowa rzecz. Teraz jest taki trend, że się mówi, o, ci ludzie, to oni się nie umieją zadowolić tym, co mają. To są dwie różne rzeczy. To, że ty tu i teraz się dobrze czujesz, że doceniasz to, co masz, że masz zdrowie, rodzinę, zarabiasz pieniądze na przykład, to jest jedno, a to, że ty i tak chcesz więcej, to jest drugie. Te rzeczy wcale się nie wykluczają, wręcz obie powodują, że ty jesteś szczęśliwym, udanym człowiekiem. Jak poprzestaniesz na jednej, czyli tylko ciśniesz do przodu, a nie doceniasz chwili obecnej, będziesz nieszczęśliwy. Ale jak będziesz tylko w chwili obecnej, a nic nie będziesz robić, to prędzej czy później i tak dopadnie cię depresja. Tak jest po prostu, bo jak nie chcemy czegoś więcej, to jest nienaturalne, niezdrowe, system dopaminowy się rozwala i wszystko jest bez sensu. Tak to działa, w związku z czym nie ma co narzekać, że trzeba się w nieskończoność uczyć. Dlatego też, mimo że ja sam górnolotnie mogę się nazwać nauczycielem biznesu, no bo piszę książki o biznesie, robię platformy o biznesie, robię YouTube'a o biznesie i tak dalej, to dalej uważam, że muszę wiedzieć więcej. To nie jest, że tylko, że chcę, bo oczywiście bardzo chcę i lubię to, ale muszę wiedzieć więcej. Muszę, tak. Muszę czytać książki, żeby oszczędzić czas, to czytam książki o biznesie w innych językach, dzięki temu też uczę się dwóch rzeczy naraz, tak? Czyli jednocześnie pomagam Instytutowi Lingwistyki, jak i w ogóle biznesowi Bentleyowemu. I jedziemy z tym. I cały czas się uczę. I obojętnie, ile bym już wiedział, to kolejnego dnia dowiaduję się czegoś nowego, co mi rozwala mózg. To jest niesamowite. Więc jeżeli ty wszystko już wiesz, to ja ci nie gwarantuję, nie wróżę sukcesu. Tak? Musisz wiedzieć więcej. I nie narzekać, że tak jest. I to jest dziwne czasem, że ludzie mówią, potrzebuję klientów, ale nie wiem, jak ich zdobyć. Po co gadasz takie głupoty? Przecież to, widzisz, to ten problem już jest rozwiązaniem. Nie wiem, jak ich zdobyć. Czyli rozwiązanie, trzeba się dowiedzieć. Kupić książkę, kupić kurs, poszukać na YouTubie, no cokolwiek. Nie wiesz, jak zdobyć klientów, to się dowiedz. Nie wiesz, jak zrobić upsella, jak obsługiwać klientów, żeby to było nietypowe, fajne, żeby powracali, to się dowiedz. Kup szkolenia albo obejrzyj tutaj na YouTubie, masz tyle materiałów, przecież choćby na moim kanale za darmo. Od tylu lat tworzymy materiały, to już są setki godzin za darmo. Tylko siadaj, rób notatki, wprowadzaj to w życie, a nie, że ty se słuchasz tylko już. Także ciśnij, nawet nie trzeba kasy. A jak chcesz wydawać kasę, ja oczywiście ci polecam. Wchodzisz na ekspert.com.pl, kupujesz nasze książki, rozwijasz się, albo jak mnie nie lubisz, nie ma problemu, to kupuj książki u konkurencji, szkolenia, jeździ na konferencje, zdobywaj wiedzę, no po prostu, czytaj blogi, obojętnie, co tam wolisz, jedni wolą to, inni wolą tamto, ja wolę książki, dlatego że one zmuszają mnie do flow, do tak zwanego deep work, czyli że jak siadam z książką, no to już siedzę na godzinę i to jest ćwiczenie koncentracji, które tak ciężkie jest w dzisiejszych czasach. Na YouTubie to wolę podcastowe rzeczy, takie jak mój content, którego nie słucham, bo jest mój, ale zagraniczny, no to też raczej tylko taki godzinny, dwugodzinny, trzygodzinny, tylko taki mnie interesuje, żebym się mógł turbo skupić na dłużej i rzeczywiście coś z tego wyciągnąć, zamiast 53 filmy po 4 minuty. Także ale jak kto woli, co kto lubi. Może ktoś posiedzi 3 godziny na TikToku, ale tylko na rozwojowych kanałach. No nie wiem, może komuś to coś da. Ciężko stwierdzić, nie oceniam. W każdym razie klasyczny błąd przedsiębiorców, poleganie na wiedzy, którą się ma, zamiast szukać wiedzy w nieskończoność. Czyli twój biznes to jest z jednej strony nieskończone robienie biznesu, czyli działanie, 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 a z drugiej strony nieskończone uczenie się biznesu i twojej branży. Tak, czyli to, że ty już jesteś gangsta masażu, to nie oznacza, że wiesz już wszystko i że świat masażu się nie zmienia i że nie trzeba jeździć na kolejne szkolenia z masażu. Trzeba. Bo tylko wtedy nie wypadniesz z branży, tylko wtedy będziesz coraz lepszy. Tak to działa. I to jest 14 pierwszych błędów początkujących, najczęstszych takich, które popełniamy, ale mam jeszcze 14. Już w najbliższą sobotę wrzucę je tutaj na kanał, także zapraszam Was wtedy tutaj, będzie dalsza część. Nie chciałem zrobić zbyt długiego odcinka, żeby nie przenudzić, ale jak ten temat Cię jednak interesuje i chcesz robić lepiej biznes, zapraszam tutaj już za parę dni, ponieważ tam będzie kolejne 14 błędów przedsiębiorców. Pamiętaj Instytut Lingwistyki.pl, tam znajdziesz nasze kursy językowe, 10 języków do wyboru, ekspertia.com.pl, tam znajdziesz serię Misia Ekspertusia dla dzieci, dzięki którym dzieci rozwiną inteligencję finansową, no i oczywiście sekretyspółek.pl, tam dowiesz się, jak prowadzić firmę bez ZUS-u i płacąc tylko 9% podatku. Przypominam też, że już w środę o godzinie 20, w środę 27 września prowadzę bezpłatnego live'a, gdzie atakuję dzisiejszy temat z drugiej strony, czyli nie co przedsiębiorcy robią źle, tylko co każdy przedsiębiorca powinien zrobić i przedstawię Ci kilkanaście rzeczy, które każdy przedsiębiorca powinien zrobić, żeby przestać być przedsiębiorcą, a stać się biznesmenem. Człowiekiem biznesu, który zarabia więcej i w krótszym czasie, który więcej deleguje, automatyzuje i robi tak, że jego biznes zarabia więcej. Linka znajdziesz pod tym nagraniem. Zapraszam Cię do zapisania się już teraz, żeby zarezerwować swoje miejsce i się upewnić, że ono będzie. Także pod tym nagraniem link. Do zobaczenia. A jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, zalajkuj, skomentuj. Może ja nie czytam komentarzy, ale inni czytają i w dodatku często z tych dyskusji wychodzą mądre rzeczy. Także zapraszam Cię gorąco i przekaż też innym, którzy według Ciebie powinni to obejrzeć po to, żeby lepiej wystartować ze swoim biznesem. Wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć!